Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica, drodzy Państwo, droga rodzino Radia Maria, słuchacze Radia Maria, widzowie telewizji Trwam, bardzo serdecznie pozdrawiamy z naszego studia. Cieszymy się na ten sobotni wieczór, pierwsza sobota miesiąca. Dziś to dzień też szczególny dla naszej radiowej rodziny, bo rozpoczęliśmy przygotowania. Ojciec dyrektor prowadził nabożeństwo w naszym sanktuarium. Nabożeństwo wynagradzające sercu Matki Najświętszej, ale to nabożeństwo też wpisuje się, myślę, w całe i też myślenie, to co robimy, to prowadzenie, pozwalamy prowadzić się Matce Najświętszej, bo ona zawsze prowadzi do swojego Syna. I tak przez te 9 miesięcy, przez tę nowennę chcemy wsłuchiwać się, chcemy ją prosić o wstawiennictwo. Bardzo serdecznie pozdrawiam też w imieniu ojca dyrektora, bo to on zazwyczaj ten program w pierwsze soboty prowadzi na antenie radia i telewizji. Dziękujemy też tym, którzy przyczyniają się do budowania dzieła Radia Maryja. Zachęcamy też do tych pierwszych sobot, do bycia razem z nami. Dziś też wieczorem wspólna modlitwa w ten sobotni wieczór. A dziś o sprawach, które dotyczą radia, dotyczą telewizji, tego wszystkiego, co wyrosło z dzieła Radia Maria, bo myślimy też o świątyni, myślimy o budującym się muzeum, o Parku Pamięci. To wszystko takie elementy, które są dla nas ważne, bo one budują pamięć, też chociażby budują młode pokolenie, bo też zawsze się zastanawiamy, co młodym ludziom pokażemy i swoją postawą, tym co robimy i tym, w co ich chcemy włączyć, a to robimy też bardzo, bardzo świadomie z pomocą rodziny Radia Maria. Za tą pomoc dziękujemy i za utrzymanie radia i telewizji i tego wszystkiego, co, jak mówiłem, z dziełem związane. W naszym studiu goście, zaprosiliśmy też gości, czasami jest to takie połączenie online, tak jak dziś coraz częściej przyzwyczajamy się do tego, że studia nawet tak odbywają, ludzie uczą się, młodzi, nie wiem jakie będą tego skutki, no ale to zobaczymy za jakiś czas. I są z nami doktor inżynier Dorota Kargul-Plewa.
Witam. Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu.
Szczęść Boże. Pani Dorota jest doradcą energetycznym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Tak, zgadza się.
Ale też jest Pani naszą absolwentką studiów MBA. I polityka, ochrona środowiska, ekologia i zarządzanie.
Dokładnie tak, potwierdzam. Jestem absolwentką zarówno jednego, jak i drugiego kierunku, który całkiem niedawno obroniłam, bo w dniu 22 stycznia bieżącego roku mieliśmy egzamin na prestiżowych studiach MBA tutaj w UKS im w Toruniu. Jestem bardzo zadowolona z wyboru kierunku. Poznałam tutaj mnóstwo bardzo ciepłych, życzliwych ludzi. Atmosfera, jaka panuje na uczelni, zachwyca i powoduje, że chcemy wracać do tego miejsca, również uczestniczyć w nabożeństwach z ojcem dyrektorem, z ojcem rektorem. No i chcemy też kontynuować dalsze nasze działania, spotkania, przyjaźnie, które tutaj zawarliśmy.
Dziękuję. I pan Stefan Dunin, absolwent również studiów podyplomowych, kierunek MBA i polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie w naszej uczelni. Witam serdecznie.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak, to rzeczywiście wielka satysfakcja i radość, że mogłem tutaj studiować, mogę się identyfikować z tą uczelnią i z całym dziełem Radia Maryja, bo to z tego przecież powstało, tak? I stąd wiedza i środowisko Radia Maryja, które jak gdyby ukierunkowało też mnie, żeby tutaj zacząć studia i podnosić swoje kwalifikacje.
Pana doświadczenie zawodowe? Bo tak studia mają być jakąś pomocą, prawda?
Tak, długo by można mówić. Najpierw taka służba ludziom, mój pierwszy zawód to fizjoterapia i praca 15 lat w szpitalu z ciężkimi przypadkami. To chyba życie też doświadczyło, tak. Potem samorząd terytorialny, starostwo powiatowe w Piasecznie, członek zarządu. No i to ugruntowało jak gdyby potem to, czym chciałem się zajmować, a mianowicie i administracja, dlatego MBA, a ochrona środowiska to druga rzecz, która bardzo mnie interesuje, którą bardzo lubię, a poprzez też osobę świętej pamięci pana profesora Jana Szyszko, który zachęcał nas do studiowania, no to bardzo bliska nam się stała, tak.
No też się tak stało z uczelnią naszą, bo zaczynaliśmy dziennikarstwo, politologia, kulturoznawstwo, bo to takie bliskie, związane z chociażby z mediami, radiem i telewizją, i tak ojciec dyrektor pomyślał, ale patrzę na same studia podyplomowe, bo taką ściągawkę przysłała mi pani dziekan, pani Dorota, to jest i nawet się można zapisać, drodzy Państwo, jeszcze do 15 marca mamy chwilę czasu, więc gdyby ktoś miał pomysł, my nawet wyświetlimy nasz adres i numer telefonu, ale jest dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II, właśnie MBA w języku polskim, warto, nie trzeba wyjeżdżać za granicę, mediacje i negocjacje, ta polityka ochrony środowiska i ekologia i zarządzanie, relacje międzynarodowe i dyplomacja, retoryka i wystąpienia przed kamerą, no i jest pielęgniarstwo. Tym też się jakoś tak budujemy. Ostatnio też chociażby rozmowy niedokończone, czy to taka wielka potrzeba, bo wiemy, że też i lekarzom, pielęgniarkom dziś świat jest taki bardzo zmienny. Różnego rodzaju ideologie też dają się we znaki, więc być lekarzem takim z krwi i kości, żeby być wiernym i swojemu powołaniu, to też nie jest proste, więc jeżeli możemy się do tego dołożyć, to daleko od polityki, można powiedzieć, od kulturoznawstwa i dziennikarstwa, no ale jednak powiodło się po jakichś perypetiach, udało nam się otworzyć taką propozycję też i nie tylko dla młodego pokolenia, bo to też takie studia, kiedy przychodzą już ludzie jakieś doświadczenie mając. A wasze takie wybory, dlaczego właśnie nasza uczelnia, tak ojciec dyrektor często pyta, no bo tak wielu pisze o nas różnie, w zasadzie ojciec dyrektorze to każdego dnia niektóre portale, nie wiem, czy chcą się lepiej poczuć wtedy, gdy tak piszą, no bo tak nieraz myślę, że to już przesada, no ale oni nie ustają w takim trochę czasem i obrzydzaniu nas, ale my nie patrzmy na to. Właśnie, co się stało takiego u was, że postanowiliście przyjść do Torunia, do naszej uczelni?
Moje wartości chrześcijańskie i osoby, które prezentują te same wartości, spowodowały, że była ta chęć podjęcia, podnoszenia swoich kwalifikacji. Tą uczelnię wybrałam ze względu na to, że kierunek MBA jest jeden na całym świecie, w miejscu, gdzie mamy w centrum Chrystusa. Stąd też program, jaki proponuje uczelnia i to, co uzyskałam, jaką wiedzę zdobyłam, daje bardzo dużą wartość dodaną moją rozwojową. Jestem z tego tytułu bardzo zadowolona i bardzo wdzięczna, że mogłam tutaj studiować.
Ale pani pewnie ma wiele obowiązków, jeszcze rodzinę, męża. No to jak wy sobie radzicie, jeżeli chodzi o studia, bo to tak trochę z każdej strony trzeba wyrozumiałości, tak myślę, i jakiejś dojrzałości, żeby się chociażby tej drugiej połowie zgodzić na coś, na kolejne kształcenie i godziny poza domem.
Tak, i w związku z tym, z tego miejsca muszę bardzo serdecznie podziękować mojej rodzinie za wyrozumiałość, mojemu mężowi, który w tym czasie opiekuje się naszym synem w momencie, kiedy mama może podnosić swoje kwalifikacje. Mam nadzieję, że to kiedyś w przyszłości zaowocuje i będą bardziej wyrozumiali.
Dziękuję. A pana co sprowadza do...
To ja posłużę się przykładem, proszę ojca.
Bo tak, proszę, wiem, że córka, no też sobie to zapisałem, że córka Joanna, prawda, Dunin, u nas chyba dwa kierunki skończyła, dyplomację i bankowość.
No to też, to tym przykładem się chciałem posłużyć, więc mi było łatwiej, tak, wyjechać z domu,
Ojciec w ślady córki.
Nie, ja zacząłem najpierw, a córka a potem, ale chcę powiedzieć takie świadectwo, które córka powiedziała, studiowała na jednym z lepszych w Polsce, czy z dwóch najlepszych uniwersytetów. I po skończonych studiach, ja właśnie zapisałem na dyplomację, córkę kończyła najpierw filologię, języki, a później amerykanistykę. I powiedziała po dwóch zajęciach tutaj, że ona tu przez dwa wykłady, czy przez dwa cykle wykładowe więcej się dowiedziała na dyplomacji niż na uniwersytecie na studiach dziennych, tak? To jest świadectwo o poziomie, o tym, jak są prowadzone zajęcia, jakie są wartości przekazywane.
No. Dyrektor chciałby, żeby to byli i wartościowi ludzie, no i tak, żeby to też byli świadkowie.
Ludzie sumienia, Ojciec Święty zawsze
kładam na serce, że ludzie, szczególnie młode pokolenie, potrzebuje dzisiaj świadków, a nie tylko tych, którzy im coś tam, prawda, opowiadają, czy mówią.
No tak, a te uniwersytety, których mówimy, czy uczelnie, o tym słyszymy najbardziej właśnie na falach Radia Maryja, w telewizji Trwam, czy czytamy w naszym dzienniku, no niestety skręcają w inną stronę, tak? I pokazują zupełnie inny świat, skręcają na lewo. No te ostatnie wydarzenia, gdzie młodzież bierze udział, no nie napawają optymizmem. Dlatego tak ważne jest kształcenie w takiej uczelni, jaką jest USK SIM.
Mówimy MBA, ale też polityka ochrony środowiska, ekologia, zarządzanie. No to też za przyczyną profesora Jana Szyszko, już świętej pamięci. My też mówimy zawsze, że nieodżałowany jest, tak, bo to on też dawał takie różnego rodzaju impulsy.
Tak. I
myślę, że to ludzie też są ważni, którzy ciągną za sobą, czy pociągają swoją postawą, bo wy też skończyliście takie studia. Jaka wasza znajomość była z profesorem?
Ja miałam przyjemność spotkać profesora na macierzystym wydziale studiów, który kończyłam, czyli w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestniczyłam w wykładach pana profesora z entomologii. Też obserwowałam jego działalność polityczną i też jako osobę człowieka, jego nastawienie dla nas, dla studentów. Trafiając tutaj, jestem absolwentką ostatniego rocznika, ponieważ zajęcia, które miałam przyjemność odbyć z profesorem, były w niedzielę tuż przed jego śmiercią.
Tutaj u nas w uczelni, tak?
Tak, tutaj u nas w uczelni, stąd też miałam przyjemność wysłuchać ostatniego wykładu profesora. Był dla nas, dla studentów, bardzo przyjemny w sensie takim, że przekazywał w sposób wiedzę nawet największemu laikowi, który nie miał wiedzy w zakresie leśnictwa, potrafił tą wiedzę przekazać i jeszcze zainspirować do pogłębiania tej wiedzy. Więc bardzo miło i długo na pewno będę wspominać.
Teraz tak myślimy, że jak profesor, to tak trochę ponad głowami, a to jednak był człowiek, który tak żył, zresztą żył pośród ludzi i to, co robił, to robił dla ludzi, prawda? Nie tylko dla kadry. Też myślał o kadrze, żeby ludzie się następnie kształcili, ale też, żeby no, ta przyroda przyjazna była. Człowiek był przyjazny przyrodzie, a też i rozumiał przyrodę i dobrze ją wykorzystywał.
Tak.
To był człowiek wielkiej kultury i niesamowitej wiedzy. To trzeba powiedzieć, że ci pseudoekolodzy, którzy wypowiadają się na temat różnych rzeczy, to jest modne teraz, ochrona środowiska, do pięty nie sięgali panu profesorowi wiedzy. Naprawdę, to było poparte wieloma publikacjami, to było poparte pracą w terenie. No niesamowite zajęcia w Tucznie, to w tej stacji badawczej, gdzie pan profesor stworzył, to są rzeczy, które naprawdę warto przeżyć. Warto przeżyć, bo namacalnie można zobaczyć wpływ na środowisko, wpływ środowiska, jak środowisko można ocalić, tak? Czy też jak można w środowisku gospodarować, żeby ono było cały czas zachowane. I to jest poparte badaniami, a nie jest to wydawanie się, przepraszam za takie określenie, no i jakiejś tam dziewczyny ze Skandynawii, tak, która przez łzy pokazuje, że dba o środowisko, a pewnie taki jest cytat, że pewnie nie umie odróżnić węgla kamiennego od kamienia węgielnego, tak? To jest takie porównanie. Więc...
A chciałem was zapytać też może o środowisko, bo tak z jednej strony środowisko naszej uczelni, kadra profesorska, to o młode pokolenie, które tak studiuje, no i teraz wy przyszliście na już z innej perspektywy też swojego życia, swojego doświadczenia patrzycie. No i na tych, z którymi studiujecie, bo to też ludzie z różnych stron, różnych profesji. Jak patrzycie na to swoje środowisko, bo nawet chyba z panią tak dzisiaj rozmawiałem, że myślicie o jakimś stowarzyszeniu, no to też te więzi muszą być większe, jakieś takie zrozumienie takie, że szybko chwytamy pewne rzeczy, szybko jakoś tak znajdujemy nić porozumienia, nie tylko, że studiujemy i później każdy swoją drogę, ale że też no, coś więcej zaczyna się dziać między wami.
Dokładnie tak. Rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniem. Są to osoby z całego kraju, z różnych branż, instytucji. Dzielimy się doświadczeniami, jakie nas spotykają, czy to na poziomie zarządzania zespołem, zarządzania przedsiębiorstwem, czy też już szeroko wielkim, pojętym strategią zarządzania w biznesie. Mamy przedstawicieli z różnych miejsc i w związku z tym możemy też wymieniać między sobą doświadczenie i uczyć się od siebie nawzajem. Stąd też propozycja szkoleń wspólnie dla siebie, abyśmy mogli poprowadzić dla siebie wykłady. Myślę, że będzie dla nas wszystkich to ogromną wartością dodaną i jest, bo zaczynamy to tworzyć. Miejmy nadzieję, że to będzie trwało długo i te kontakty, znajomości, które tutaj nawiązaliśmy w grupie, w uczelni, będą trwały długo.
I myśli pani, że warto? No takie teraz z perspektywy czasu, już pani jest po studiach jednych i drugich podyplomowych, ale warto było?
Oczywiście, że warto. Zachęcam wszystkich niezdecydowanych, aby poznali, przyszli i przekonali się sami i mogli też wyrazić swoje zdanie i opinie na temat studiów i żeby nie słuchali innych osób, którzy nie będąc tutaj wypowiadają się publicznie.
Dziękuję. Pana doświadczenie?
Ja chcę pozdrowić przy okazji trzecią grupę MBA. Nas było około 50 osób z całej Polski. Tak jak koleżanka powiedziała, myśmy rzeczywiście znajomości, nawet takie przyjaźnie zawarli i utrzymujemy je do tej pory. Jesteśmy już ponad rok po studiach, a prawda, chcemy się spotkać. Stąd wyszła nasza inicjatywa, żeby dzisiaj odbyły się pierwsze rekolekcje absolwentów i studentów MBA tutaj w Toruniu, w sanktuarium. I to jest inicjatywa właśnie studentów. Natomiast chcę powiedzieć o niesamowitej atmosferze nie tylko między studentami, między osobami, które studiują, ale atmosferze między studentami a profesorami, wykładowcami. To też trzeba powiedzieć, że to jest nieograniczony kontakt, możliwość dyskusji, wymiany myśli, pojęć, dzielenia się swoimi doświadczeniami, brania doświadczeń od profesorów, pytania. No, kadra profesorska jest naprawdę z najwyższej półki. Jak się patrzy na programy innych uczelni i kierunków MBA, to można sobie porównać. Tutaj jednak kadra
profesorska. Państwo mają jakąś skalę porównawczą,
oczywiście,
tak?
Że tak.
Rozpatrujecie się.
Tak. To jest niesamowite doświadczenie i prowadzący zajęcia. Chcę wrócić jeszcze do ochrony środowiska. Tam nie tylko pan profesor Jan Szyszko, świętej pamięci, ale kadra profesorska prowadziła inne zajęcia. Ja tak trochę humanistycznie do tego podejdę, ale pamiętam, bardzo mi zapadły w pamięci zajęcia z panem profesorem Jaroszyńskim. Niesamowite to erudyta, to człowiek, który pięknie nam mówił o starożytnej Grecji, tak, posługiwał się cytatami. Przyjemność słuchania, przyjemność chciałoby się na tych wykładach siedzieć i to wszyscy naprawdę to odczuwaliśmy. To niesamowite. Wykłady na MBA z księdzem profesorem Bortkiewiczem Pawłem, no też niezapomniane, mówienie o sytuacji i w kościele, ale w odniesieniu do świata i do biznesu. Naprawdę warto to posłuchać i warto tego posłuchać, warto wymienić opinie, można porozmawiać, można z profesorami prowadzić dialog. To jest ważne. To jest ważne, że można z profesorami prowadzić dialog.
A pan i córka, jak o tych tematach, gdybyście rozmawiali, o tym doświadczeniu, można powiedzieć, uczelni macie wspólny język, porozumienie, bo to nieraz tak między pokoleniami, to...
Nie, pozdrawiam bardzo moją córkę. Nie, tutaj się zgadzamy.
Oczywiście. Ponieważ boimy się takiego rozdźwięku, prawda? Rodzicami a dziećmi.
Nie, u nas jest pełna zgodność, tak? I to pod tym względem, że te wartości, które są przekazywane tutaj w uczelni, one są podtrzymywane, często korzystamy. Ostatnio, nawet też taki niesamowity przykład, byliśmy wspólnie na Drodze Krzyżowej u nas w parafii w Górze Kalwarii i rozważania były księdza profesora Pawła Bortkiewicza, były jako rozważania i wspominaliśmy właśnie z różnych, córka ze swoich studiów, ja ze swoich wykłady, mówiliśmy mojej małżonce, że to taka niesamowita rzecz. I bardzo się cieszyliśmy, bardzo głębokie rozważania i piękne rzeczywiście. Także tak można też powiązać to wszystko w całość.
Zapytam jeszcze o doświadczenie Radia Maria, bo to też to środowisko dało jakoś temu impuls. Nasi słuchacze to też sprawiają, że nie tylko radio. Zresztą ojciec dyrektor zawsze myślał, żeby to była taka szersza perspektywa, żeby na wielu płaszczyznach czuć tą odpowiedzialność za siebie. Tak jak nawet nasi słuchacze czują tą odpowiedzialność. Radio w tym roku ma 30 lat i oni utrzymują to radio od 30 lat. I jeszcze te impulsy właśnie, bo mamy telewizję, mamy uczelnię, środowisko się jakoś tak rozszerza. Teraz cieszymy się, bo też ludzie dorośli, dojrzali bardzo i zawodowo już też wiele lat pracują. To też się przyznają, bo myślę, że to też jest ważne, żeby się umieć przyznać do swoich korzeni, do tego, że jestem wierzący, że mam jakiś system wartości, że nie jest mi coś obojętne, prawda, że potrafię się odezwać, potrafię poczuć się odpowiedzialny i powiedzieć, nie tędy droga. Jak wam to wychodzi w takim życiu, doświadczeniu rodzinnym, pewnie nie ma problemu, ale tak szerzej?
Ja z Radiem Maryja rozpoczynam dzień, bo akurat tak mam szczęście, że pół godziny jadę do pracy na 7, więc mogę spokojnie odmówić cały różaniec, tak, do 15, wychodząc z pracy, kiedy nie mam na przykład więcej zajęć, to wracając mogę odmówić koronkę.
Nieraz tak mówili, ojciec dyrektor nawet wspomniał, że jak różaniec w Radiu Maria. No, a to dobre, nie, to jest, dobry moment dla, to jest, to dla podróżujących.
To jest możliwość, ale Radio Maria od wielu lat nam towarzyszy. Może nie od 30. Tyle się z moją kochaną żoną znam, a 26 lat po ślubie, więc nie mogę powiedzieć, że razem, ale przez tyle, ale rzeczywiście Radio Maria jest w naszej rodzinie. W rodzinie u mojej mamy, sióstr, tak, to od wielu lat, odkąd pamiętam, też pozdrawiam moją mamę i siostry, które się opiekują mamą. To też, to jest taka nasza rodzina, wiadomości, rozmowy niedokończone, to wszystko. I oczywiście teraz nasz dziennik kupujemy, żeby też te informacje mieć takie poszerzone. Bo
nawet żeby mieć taką skalę porównawczą, prawda? Jedne czy drugie wiadomości nawet z takiej telewizji, z innej, bo też nie żeby tak ktoś nam jakąś narrację prowadził, ale żebyśmy sami
gazet
potrafili.
Gazet innych nie sięgamy, bynajmniej ja. Tak, że proszę ojca, nic nie mówisz.
Nieraz nie warto, prawda? Nie, po co zrobić krok do przodu i dwa do tyłu?
Absolutnie, tak.
To oczywiście tak. Też trzeba mieć trochę charakteru. Jakiejś takiej motywacji. A pani?
Ja z mojej świętej pamięci babcią odmawiałam koronkę do miłosierdzia o 15 razem z Radio Maryja. Słuchałam z babcią Radio Maryja. Teraz w tym pędzie w życiu w Warszawie, podczas kiedy rano wcześniej w biegu wstajemy do pracy, pędzimy, wracamy. Mam okazję włączyć wiadomości i słuchamy w drodze bądź też w domu wieczorem. Z mężem wiadomości w telewizji trwam.
To dobrze.
No, nas łączy też rodzinnie tak apel jasnogórski, transmisja. To też daje możliwość modlitwy. To jest ważne, tak? To jest też ważne.
Wielu też nawet tak podkreśla, że mamy o apel jasnogórski, mamy wiadomości, na przykład na antenie telewizji Trwam i jeszcze Polski Punkt Widzenia, czyli taką publicystykę, taką nieraz niektórych stać na godzinę, czy o poranek, jakaś wspólna modlitwa, czy jakaś audycja. No, dziękuję. To ja spróbuję może poproszę ojca dyrektora, bo akurat tak umówiliśmy się, że jeżeli nie może być w studiu, to chociaż na telefonie, bo mamy trochę spraw, o których chcielibyśmy powiedzieć. Ojcze, witamy bardzo serdecznie.
No, cieszę się bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, proszę ojca, najpierw gratulacje z właśnie absolwentom z MBA. Ale ojcze, jeżeli mogę... Ja byłem na jednych, drugich, tak obserwowałem obronach prac na MBA. To jest naprawdę wielka satysfakcja. Mądrzy ludzie, wykształceni z różnych stron. No przepiękna sprawa, takie piękne doświadczenie. I tak patrzę na ludzi, patrzę na ludzi, których spotykam, ale właśnie tych, którzy studiują. To nie pierwsza edycja i nie ostatnia. Jeszcze można się zapisać. Rozpoczynamy zawsze w czasie tego semestru letniego i semestru zimowego, żeby więcej ludzi mogło skorzystać z tego MBA. I proszę ojca, no niesamowita satysfakcja, ubogacenie. Ja się bardzo ubogacam tymi kontaktami. Ludzie, powiedziałbym, tacy dynamiczni. Jest jakaś jest radość w tych ludziach, chęć pogłębiania się. O, teraz widzę też obraz, jeden z wykładowców, no to jest wspaniały człowiek, pan profesor Tkaczyk. Pochodzi z Polski, z Jasła, proszę wyobrazić, to jest też dla nas zachęta, dla wszystkich Polaków. Właśnie, pochodzi z Polski, wykłada, pracuje na najlepszym uniwersytecie, to ojciec może wie, Berkeley, tak. W Stanach Zjednoczonych to jest najlepszy numer jeden w świecie. W świecie nie wiem, które z tych państwowych, czy innych, ale wiem, że numer jeden. Tak. W każdym razie w ponad 20 krajach wykłada MBA. Ja go tak wypytywałem, on nie mówi o tym, nie chwali się, a między innymi odznaczony przez króla Arabii Saudyjskiej. Wiem, chyba w ONZ też inni. Mamy takich ludzi, Polacy, kochani. Polacy to jest zdolny naród, tylko my musimy uwierzyć w to i cieszyć się tym, nie być z tego powodu pyszni, bo co masz, czego byś nie otrzymał, ale bez kompleksów. Tak naprawdę wymyśl tej zasady alleluja i do przodu. I jak Jan Paweł II mówił, pchać się kulturalnie, ale się pchać kulturalnie, tak, bo nie dać się spychać, tak. Także to bardzo, bardzo, bardzo cieszy, proszę ojca, MBA, ale i inne też studia. No na przykład dzisiaj koncelebrowaliśmy mszę świętą o 10:00 i tu gratulacje właśnie państwu, bo to ludzie z MBA, absolwenci, powiedzieli, chcemy zrobić sobie skupienie. I oczywiście zachowując wszystkie te reżimy sanitarne, skupienie, rekolekcje, takie połączone z jakimiś warsztatami, chyba MBA, nie wszystko wiem też, bo trudno wszystko, każdy szczegół znać, ale w każdym razie dzisiaj w koncelebrze był między innymi ksiądz prałat Sławomir Oder, torunianin, który prowadził już nie jeden proces beatyfikacyjny czy kanonizacyjny i on prowadził proces beatyfikacyjny, a później kanonizacyjny ojca świętego Jana Pawła II. Człowiek, który pracował właśnie w archidiecezji rzymskiej jako prawnik teraz przyjechał do Torunia. Chciał przyjechać, bo tatuś zmarł, mama jest i tak, czyli dobry syn też, prawda, pan pamięta o rodzicach, no i to jest, powiedziałbym, to są ludzie z najwyższej półki. Ksiądz profesor wykłada też na studiach podyplomowych dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II. Czy może być jeszcze ktoś bardziej znający Jana Pawła II, wykładają ci, którzy znają Jana Pawła II. Jest to niesamowite i zapraszamy na te studia. Kochani, mówcie jedni drugim, słuchacze Radia Maryja. I podnieśmy głowę, cieszmy się, że mamy takich wartościowych ludzi w Polsce, korzystać z nich i nie dać się zepchnąć przez ten hejt, mówić też młodzieży. Ktoś nam chce wmówić, że my to do niczego jesteśmy, Polacy. Polacy tak chcieliby pewno niektórzy zrobić z nas czyści buty Europy, jeżeli nam pozwolą, jeżeli by nam pozwolili, a tak zepchnąć, właśnie, że nie. Trzeba być mądrym i korzystać z mistrzów. Zawsze miałem takie pragnienie, żeby uczelnia była, żeby był tu kontakt mistrz i uczeń, ale mistrz. I szukamy też następnych wykładowców, następnych ludzi ideowych, ale bardzo światłych. Chcielibyśmy, żeby to byli najlepsi, ale żeby to byli świadkowie też. Tak jak w dziennikarstwie. Niektórzy mówili, ja pamiętam, proszę ojca, jak zaczynało się Radio Maryja, a dzisiaj był pierwszy dzień ten nowenny przed dziękczynieniem w czasie 30 urodzin Radia Maryja. Pamiętam, jak zaczynaliśmy z radiem, to jak mi podpowiadali przeróżne rzeczy, takie, tacy znawcy, tacy, uchowaj Boże. Słuchałem i mówię, Boże, słuchać, ale nie iść za tym, co mówią. Można posłuchać. To mówili profesjonaliści, ale zapominali o tym, że świadkowie prawdy mają być. Profesjonalistą w manipulacji to jest sam diabeł. No. I mamy pełno takich profesjonalistów w mediach i dlatego są takie nieszczęścia, dlatego i Polska nie może sobie dać rady. Nie możemy się pozbierać. Jesteśmy atomizowani jako naród. Dlaczego? No właśnie pytanie. Dlaczego? Otóż dawaliśmy, mówił ksiądz biskup Stanisław Stefanek na jednej z transmisji, chyba, czy to nie takie sanktuarium, czy się nie nazywa Chorąszcza, czy już nie pamiętam, takie sanktuarium w diecezji łomżeńskiej. I chyba to łomżeńska była diecezja, tak mi się wydaje też. Tak. I mówił, wtedy pamiętam, jak mówił, dawaliśmy sobie radę nawet w czasie wojny, w czasie komunizmu, mentalnie dawaliśmy sobie radę. Teraz nie możemy sobie dać rady. Dlaczego media? Media. Masa tych mediów sprytnie, no bardzo sprytnie manipulujących ludźmi. Ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, jak są manipulowani, jak oni są transmisją tej manipulacji, takimi pasami transmisyjnymi. Manipulacji manipulują, to manipulacje niosą dalej w społeczeństwo. Jesteśmy atomizowani, dzieleni. W myśl tej zasady divide et impera, dziel i rządź. Właśnie potrzeba nam świadków na uniwersytetach, uczelniach, wszędzie zresztą, w szkołach, ale świadkowi w rodzinach. Świadek normalny, chodzący po ziemi, ale powiedziałbym świadek prawdy. Prawdy w miłości. Świadek miłości, ale miłości w prawdzie i tak dalej. Także dzięki, ojcze, cieszę się bardzo i gratulacje. Tak sobie dzisiaj myślałem, jesteśmy w tej świątyni, msza święta, państwo żeście to zorganizowali. I patrzyłem, tak jestem w tym presbiterium, to jest kopia kaplicy watykańskiej, w której Ojciec Święty Jan Paweł II modlił się, klęczał przed Najświętszym Sakramentem. Jest ten obraz, przed którym się modlił Jan Paweł II w czasie pontyfikatu. I mówię, no Janie Pawle II, mówiłeś, niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Jak Ty odnawiasz? Są tacy ludzie, to są ludzie dorośli, ludzie, którzy już znaczą coś w społeczeństwie. No różni ludzie, bardzo ciekawe zawody. Jak zobaczyłem na przykład kapitana żeglugi wielkiej pod jakąś banderą niemiecką pływający, albo ten żołnierz w Afganistanie, prawda? On tak na odległość też bronił pracy. Czy inni, jak państwo, niewiasty, dziewczyny, chłopaki, tylko mający więcej lat już, dorośli, tak? To wszystko razem, mój Boże, ale piękne, ale Ojcze, to jest piękne. Ojcze, jeżeli o tym mówimy, to jak ja patrzę, ile miałem radości, chyba 2 tygodnie temu to było, czas szybko leci, tak? Każdego dnia prawie, no, jak nie w Toruniu, to gdzieś na końcu Polski, gdzieś w różnych stronach jeździ człowiek, spotyka się, to jest nasza praca, tak. Także nieraz już mówię, kiedy to było, ale to było chyba 2 tygodnie temu. Poświęcaliśmy te pracownie na pielęgniarstwie. Co za sympatyczni studenci i wykładowcy, ile można się dowiedzieć w tych kontaktach. Jak to jest piękne, jak pięknie urządzili te gabinety pielęgniarskie, zajęcia mają, te fantomy. Coś mówią ci, którzy wykładają, mówi mi, proszę ojca, nieraz na państwowych uczelniach nie ma takiego sprzętu, takiego wyposażenia. A ja się bardzo cieszę, że to jest tak pięknie urządzone, dobrze urządzone i mówię, my z tych groszy, różnych. Stąd ktoś pomoże, ktoś i tak szukamy też i robimy to dla ludzi, dla Polski, dla Kościoła, żeby ci ludzie stawali się coraz piękniejsi. Tak, żeby odnawiali oblicze ziemi. Tak.
Ojciec, no, słuchamy,
starym się zrobić. I wie ojciec, tak? I jak to zobaczyłem, ojciec kanclerz uczelni, ojciec Benedykt, tam to wszystko doglądał. Ja nie patrzyłem na to i później zobaczyłem, mówię, ojcze Benedykcie, fantastyczny. No tylko gratulacje i tym, którzy prowadzą uczelnię.
Nie wiem, czy on to słyszy, to muszę mu to powtórzyć.
Tak, może odtworzymy mu.
Jak najbardziej.
Ale naprawdę, a niech ludzie wiedzą, że to tak jest. Bo to nie jest tak samo. Każdy tu z nas pracuje, z ojców, z sióstr, świeckich. Tak, takie, jak proszę ojca, jak... No każdy wie, co ma robić. To takie mrówki czy pszczółki, no. Tak, tylko nie kąśliwe, tak.
No trochę tego jest, więc ja myślę, że też nie jeden się musi naprawdę dołożyć. Dziękujemy tym, którzy dokładają się finansowo, ale...
Ale to koniecznie, bardzo prosimy. Ojcze, gdyby wszyscy Polacy, co do finansów, ojcze, gdyby wszyscy Polacy nas wspierali, to byłoby nie tak. My mamy, ktoś powie... Tyle pieniędzy, ale z 30 milionów mamy rocznie na to wszystko, żeby to szło. Jak trzeba się gimnastykować. A ile ma na przykład TVN, można sobie domyślić się, jeżeli w zeszłym roku oni mieli, chyba w zeszłym roku to było, tak, gdzieś czytałem, wyprowadzili do właściciela 520 milionów złotych. To jakie mają pieniądze? Jakie mają pieniądze? Gdyby Polacy mieli więcej, my wszyscy Polacy, zrozumienia, co to jest, to byśmy wspierali. To byśmy, proszę ojca, to byśmy zrobili takie rzeczy dla ojczyzny i dla Kościoła, że no, bo są ludzie utalentowani. No ale musisz mieć pieniądze i sam to wie.
Ojciec dyrektorze, bo też jak ojciec dyrektor jest, to chciałem, żebyśmy powiedzieli naszym słuchaczom i widzom, bo w tym tygodniu przyszłym mamy konferencję ten cykl taki, bo mamy i kongresy, konferencje, a teraz mamy sympozjum, cykl oblicza, prawda, teraz przemian cywilizacyjnych. Mamy z 24 ten Dzień Pamięci Polaków.
Oblicza przemian cywilizacyjnych. Bardzo ciekawe, będzie to hybrydowe sympozjum, no bo nie można wszystkich...
Taki stacjonarnie zdalnie, tak jak to dzisiaj studiowanie często.
I można pytać od poniedziałku do piątku, od 8 przynajmniej do 15 pod numerem telefonu 56 650 4000 pytać, jak można się włączyć, prawda? Jak można się włączyć? Albo w recepcji z hotelu akademickiego. Recepcja hotel@akademicki.pl, ale można zatelefonować, zapytać się jak i skorzystać z tego, bo to są bardzo ciekawe sympozja i bardzo ciekawi ludzie mówią. Tego po prostu no nie ma gdzie indziej. No. Tak samo 24 to jest chyba środa czy wtorek.
Środa, tak, środa.
Tak, środa, 24 mamy następne sympozjum Polacy ratujący Żydów, bo to jest Dzień Pamięci o Polakach.
Ale takie narodowe święto mamy już teraz od 2017.
Żydów w czasie okupacji niemieckiej, w czasie II wojny światowej. I wtedy też odsłonimy tablicę z 26 nazwiskami, które odkryliśmy dzięki Instytutowi Pamięć i Tożsamość. Zostały odkryte następni zamordowani za ratowanie Żydów. 26 nazwisk nas. I my dalej pracujemy cały czas. Proszę ojca, jeżeli a propos tego, to niedługo, tu mógłby więcej powiedzieć pan Artur Ryter Andrianik. Tak.
Jakby coś, to on jest w pogotowiu, ojcze dyrektorze, on się zaraz może odezwać.
Książką chyba, nie?
To za chwilę razie, poproszę go, tak.
Ale proszę ojca, 18 maja, mam nadzieję, że zdamy radę też, 18 maja, to jest dzień urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Liturgii będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup metropolita lwowski. Tak? I wtedy też odsłonimy następne nazwiska. Tych nazwisk będzie, mamy przynajmniej 40 tysięcy, tych, którzy pomagali ratować Żydów. To w Parku Pamięci Narodowej. Ten park dalej robimy, również tą ekspozycję pod dachem, ta część Polska krwią uświęcona, też to robimy. Nie będę o tym mówił, bo to są szczegóły. Ojcze, to dużo rzeczy robimy. Muzeum jest wyłoniona firma, która robi, już jest wyłoniona oficjalnie firma, która robi ekspozycję stałą. Muzeum Pamięć i Tożsamość. Jan Paweł II będzie mówił, co to znaczy polskość. Proszę ojca, co to znaczy polskość. Tak, w tym, od Mieszka I do naszych czasów. To będzie też piękne, to będzie, no, to wszystko robimy, bo jest ważne edukować, formować. Informacja, formacja, organizacja, akcja, prawda?
Tak.
To jest to. Bardziej. Informacja, formacja, organizacja, akcja.
Ojcze, mamy też kilka zdjęć, bo za chwilę może o tym
ja pamiętam. Widzę, na przykład Arturem. Teraz pokazujecie tą część ukraińską.
Tak.
Ukraińcy, którzy zginęli za ratowanie Polaków. Też mamy taką część w tym Parku Pamięci. Dlaczego ten Park Pamięci taki? Żeby wiedzieć, jak się należy zachować. Światło tych, którzy zachowali się jak trzeba, niech świeci. Niech to nas zachęci do czynienia dobrze, a nie jakieś krętactwa.
Dlatego tu pokazujemy też Polaków, którzy zachowali się jak trzeba, mimo że była wojna. No i też Ukraińcy, prawda, którzy też te sprawiedliwi ratowali Polaków. Też te kontakty też były bardzo takie dramatyczne.
To opracowała nazwiska, tu opracowała pani Ewa Siemaszko, wielki znawca tych spraw, tej tragedii na Ukrainie. Tak, ale w ten sposób chcemy budować braterstwo między ludźmi. Trzeba się rozprawić z przeszłością i budować przyszłość piękną, prawda? tu trzeba tak po katolicku wszystko zrobić, nie? Po Bożemu. Ojcze, mam też w ręku nasz dziennik. Ojcze, też się cieszę.
Ja też
widziałem
mam to.
Zdjęcie, pani redaktor. Na przykład teraz dzisiaj jest piękny wywiad. Walczymy z niewiarą. Ksiądz profesor doktor habilitowany Robert Skrzypczak. Tak. I co? O czym mówi? Mówi, doświadczamy ideologicznej siły uderzającej w chrześcijaństwo. Jak człowiek wierzący ma reagować na duchową dyktaturę antychrysta? Rozmowa z księdzem profesorem. No, są inne jeszcze artykuły, też dać ludziom do ręki. Nie wolno tak stać z boku. Kochani, teraz, ojcze, dlaczego o tym też mówię? Ojcze, obserwujemy jedno. Niezwykły walec ateizmu. Niezwykle. Te centrale antyewangelizacyjne idą jak, no nie wiem, idą i niszczą. I ojcze, co będzie? Teraz jeszcze ta pandemia. Przecież ci spece od inżynierii całymi narodami wiedzą, co robią. No, kościoły pozamykać. Tak, wczoraj byłem, tak ojciec na pogrzebie, byłem kuzyna na południu Polski. To razem żeśmy się tak niejednokrotnie bardzo dużo czasu spędzaliśmy jeszcze, gdy ja byłem w szkole podstawowej. No a później tak się nasze drogi rozeszły, ale sympatia i życzliwość była zawsze. Przed śmiercią prosił, żeby mnie zaprosić na pogrzeb. Dzieci poprosiły, bardzo się ucieszyłem, że mi powiedzieli o tym. I na tej ostatniej drodze byliśmy, ale przy okazji rozmawiałem z różnymi. I z tymi, którzy byli, brali udział w pogrzebie i z rodziną i z innymi. Ktoś mi mówi, proszę ojca, nie wolno iść do kościoła. Parę osób. Idę do Ikei i tam w tym Ikei człowiek przy człowieku, jak na spotkaniu z papieżem. No, co to jest? Co to jest? Zastanówmy się, co tu chodzi? Ja nie wiem, skąd ten wirus, to już zostawiam. No wiadomo, że umierają ludzie i tak dalej, ale o wiele więcej umiera na raka codziennie. Zresztą GUS podawał, to nasz dziennik pisał kilkanaście dni temu czy kilka dni temu. To jest też śmierć. Ludzie są leczeni w jakiś sposób. Teleporadny. Jak to tam na telefon zbadasz człowieka? Ile ludzi umiera? Ile ludzi nie jest przyjmowanych przez lekarzy? To jest też problem. Ilu jest takich lekarzy, którzy mówią, że niczego nie można, nie wolno.
O, gdzieś ojca dyrektora przerwało. Jak państwo do tego, co jest dyrektor?
No na pewno wiele racji. To niepokoi to, co obserwujemy i to, z czym się mierzymy, tak? Pamiętam zeszłe święta Wielkiej Nocy po 5 osób tylko. To był dramat. To był dramat dla ludzi wierzących. Na przykład u mnie w parafii tak księża, ponieważ jestem z Góry Kalwarii, tam księża Marianie bardzo wyszli naprzeciw, zorganizowali, mają taką możliwość, zorganizowali dużo więcej mszy, ale generalnie dużo mniej ludzi przychodzi do kościoła, tak, bojąc się, a jedni czując się chyba usprawiedliwieni, bo tak im wmawiają, że no, macie dyspensę. Nawet w TVN-ie chyba jest jakaś msza transmitowana, tak. Więc...
No to za chwilę można wziąć dyspensę od żony, od męża i dzieci, tak?
No tak, no ale to
nie
tak
wiem,
uważają.
Czy tędy droga też.
Tak uważają, ale to jest właśnie niebezpieczeństwo, o czym ojciec dyrektor mówił i mamy tą świadomość i trzeba też, poprzez nawet studiowanie tutaj nas, ludzi, bo tu wielu studiowało na MBA-u ludzi, którzy mają pozycję, tak? Dawania świadectwa, że tu studiowaliśmy, niesiemy ten papier do swoich zakładów pracy, tak?
Inaczej być nie może, prawda?
Tak, tak. I pokazujemy, że myśmy kończyli tą uczelnię i jesteśmy z tego dumni. Jesteśmy z tego dumni i to jest świadectwo też. Chociaż...
Jeszcze jest z nami ojciec dyrektor, ojcze?
Tak, jestem. Właśnie, rozłączyło nas.
Technologie też zawodzą.
Komórki mówiłem, rozłączyło nas. Usiłowałem się dodzwonić, nie da rady. Do mnie usiłowali i mówi mi operator, że, tak. że tylko włącza się automatyczna sekretarka. Telefon jest wolny. No nic. Tak to jest. Tak to może być, no, technika zawodzi, prawda? Tak. W każdym razie, no tak, teraz mi ktoś tu dzwoni. Tak, w każdym razie, ojcze, no nic tylko robić. Trzeba się spieszyć, bo widzimy, co się dzieje, prawda?
Tak, tak.
Zmiany cywilizacyjne idą. I tu jest to bardzo jasne i tu odgrywają niezwykłą rolę media, ale nie tylko. Uniwersytety również, uczelnie, szkoły. To idzie. To idzie przez parlamenty. Proszę zobaczyć, jakie te zmiany idą przez Unię Europejską. Czym się zajmują? Zmiana. Nie ma być rodzina tatuś i mamusia, tylko dwóch facetów, a może trzech. Czemu nie? Dwie kobiety, a może trzy. Takim, bo to jest. To jest. Proszę obserwować. To nie jest żaden żart. Nam się to w głowie nie mieści, to trzeba sobie głowę poszerzyć, zobaczyć rzeczywistość i pytać się, dokąd to idzie, czy to jest normalne. To jest wbrew prawu naturalnemu. O co tu chodzi? Pan Jezus powiedział, czy zastanę jeszcze wiarę, gdy powtórnie przyjdę. Powiedział to Pan Jezus. Ludzie mówią, no tak, ale Pan Jezus powiedział, bramy piekielne kościoła nie zwyciężą. Pamiętam kiedyś jeden taki biskup, później, no właściwie to już wiemy, że kardynał in pectore Jerzy, pamiętam, biskup Jerzy wtedy już był emerytem i do mnie mówi, panie, niech się pan nie, tego dramy piekielne kościoła nie zwyciężą. A wy prawda, ale kościół to też Łódź Piotrowa. I łódź będzie, ale ile w tej łodzi będzie? O to chodzi, żeby byli wszyscy, żeby wszyscy byli zbawieni. Prawda? I nad tym mamy pracować. Nie chodzi tylko o to, żeby bramy nie zwyciężyły, prawda, że bramy piekielne nie zwyciężą. Zostanie iluś wierzących, ale Pan Jezus powiedział, czy zastanę wiary jeszcze. I to są ta niewiara, to właśnie ta dyktatura antychrysta, jak mówi w rozmowie dzisiaj, w dzisiejszym naszym dzienniku ksiądz profesor Skrzypczak, tak, żeby do tego nie iść. No zobaczmy, co planują. No. Nie mięso, mięsa nie, bo tego, bo no tak, nie wolno mięsa, bo to się zabija jakieś zwierzątko, no ale człowieka można zabijać. Któreś z tych lewaczek mówiła, żeby do tego stopnia publicznie to mówią, ja nie mówię, to jeszcze nie jest powszechne, ale już mówią, tak, nawet żeby jeść niemowlęta, dzieci. Przecież to jest, gdzie my jesteśmy, ale to idzie. Jak się Boga zabije, to tak jest. Jak się cywilizację zabije, to jest cywilizacja chrześcijańska, to jest. To pójdzie to dalej, no. I popatrzmy, tego nie, ale sztuczne mięso produkują. Sztuczne mięso, bo tu nie można i tak dalej. No można dyskutować, ale szukać prawdy, żebyśmy się i dlatego wychowywać dobrze, dlatego edukować, tożsamość swoją zachować. Jesteśmy Polakami, jesteśmy ludźmi z tej cywilizacji Ewangelii. No i to wszystko razem. No będą nas za to szczypać, będzie hejt, widzimy przecież co jest, prawda, i tak dalej. Wypaczą człowieku powiedzenie jakieś gdzieś, czego i no ja gdybym mówił przeróżne rzeczy, które się dzieją, nie mówię. Tak, teraz na przykład w Kanadzie były pewne rozmowy, nie powiem kto, jak, no co nam zarzucają, osobiście mnie też, mnie po nazwisku, co nieprawda jest, nieprawda zupełna. No, powiesz jedno zdanie czy dwa, a oni ci wykrzywią i zrobią z ciebie straszne, straszne rzeczy. Co robić? Pobłogosławić i iść dalej. Ja mówię, Panie Jezu, zajmij się tym, po ojcu Dolindo, tak mówię, ty się tym zajmij, widzisz, jaki masz ogród na tym świecie, ale masz, Panie Jezu, roboty, jasne, nie? I robimy dalej, tylko my nie zaniedbujmy, dlatego mówię, alleluja, i do przodu jest tyle radości, tyle pięknych, tyle wspaniałych ludzi, Boże, Ojcze, za dużo mówię, dużo różnych spraw się dzieje, będziemy o tym mówić, ale to wszystko, co potrafi zrobić grupa ludzi, prawda? Jeżeli ten jeden duch, jedno serce, prawda? No to ta rodzina Radia Maryja, przecież to ci ludzie nam, ale trzeba poszerzyć to, idźmy dalej, dalej, pozyskiwać tych, którzy są daleko od Kościoła, młodzież, książkę dać mu do ręki, nie bać się tego, może pismo dać do ręki, koniecznie, bo katecheza zaniedbana, ile młodzieży się wypisuje z katechezy, prawda? No, o, Carlo Acutis, ojciec pokazuje, piękny człowiek, i on miał 15 chyba lat, jak zmarł. Teraz niedawno beatyfikowany. Geniusz internetowy, prawda?
Jak najbardziej.
No, piękne rzeczy, warto o nim poczytać. Ojcze, ale jest jeszcze dwóch beatyfikowanych. Jeden, co 20 lat miał, został zamordowany w Hiszpanii za Eucharystię. Młody chłopak, to są, i to nie takie jakieś ciapy, wywrócone oczy, chodzi taki, nie. Bardzo ludzie żywi, ludzie żyjący, chodzący potem się, mający przyjaciół, kolegów, bawiący się, piękni, uprawiający sport, normalnie, i proszę. A tego Pawła Acutisa, ojcze, rodzice byli daleko od Pana Boga. To on ich doprowadził, tą mamę. Ale mama szukała, mama kochała to dziecko, i po to, że jak pytał ją o sprawy Boże, to poszła do jednego ojca kapucyna, pyta się, co zrobić. A on mówi, niech pani skończy teologię, instytut teologiczny gdzieś tam, i zaczęła studiować i powróciła do Pana Boga. A była, tylko tak mówi, w kościele na chrzcie i gdzieś tam, coś jeszcze raz, gdzieś tam, no. A tata... Tata z pochodzenia Polak, no. Babcia Polka, niania Polka, no. I proszę, pewno one też na tej drodze tego chłopca były, nie? No, trzeba pomóc ludziom, tym młodym, nie obrażać się na nich, że tacy czy inni są, bo o młodzież zadbać. Ojcze, no ja mówię, ale nie widać pana Adrianinaka.
To już go mogę wywołać, ojcze. No to, jest. No. Panie Arturze.
A studenci inni jeszcze mieli być?
Mieli, to za chwilę będą.
No
tak.
To już. Proszę, byśmy jeszcze ich posłuchali.
Dobrze.
No, gdzie ten pan?
Panie Arturze, jesteśmy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Arturze.
Słyszymy się, witam serdecznie. Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże, ojcze dyrektorze.
Szczęść Boże Państwu, NBA też.
Szczęść Boże Państwu, tak, oczywiście.
Wszystkim, słuchaczom. Cieszę się, że Pana widzimy. Tak Pan miło chyba zaspany, Panie Arturze, co?
Nie, absolutnie nie. Nie,
cały czas nie. Czuwa, przygotowany czuwam, na to, żeby tak, być razem z nami dzisiaj w programie.
Tak, pięknie. No, pozdrawiam przy okazji całą rodzinę, ale i też księdza profesora Pawła Andrianika. No, a więc panie Arturze, to ilu mamy teraz, ile tych nazwisk będzie teraz odsłoniętych?
Ojcze, będzie odsłoniętych 26 nowych zbadanych przypadków, 26 osób, prawda? W tym będzie też ksiądz Ludwik Peciak, zamordowany za pomoc Żydom. Ksiądz Ludwik Peciak działał na, zdaje się tutaj, na południu Ukrainy. On wystawiał głównie metryki dla Żydów, został zdenuncjowany i zginął. Też są osoby, pojedyncze przypadki z rodzin, jest ojciec z synem, też udało nam się to odkryć niedawno, jest też małżeństwo, także wszystkie informacje będą podane wtedy, jak będzie odsłonięcie, będą przygotowane biogramy do każdej z tych osób, do każdego przypadku, prawda? I mówię, pięknie, bo będzie odsłonięte trzy nowe tablice i jedną tablicę uzupełnimy o o dwie osoby tam. Prawda? No tak. No.
Bo, czyli 24, prawda, o godzinie 12:00 msza święta. Msza święta będzie ksiądz biskup ordynariusz Wiesław Śmigiel odprawiał i za tych właśnie pomordowanych wszystkich. No i później ciąg dalszy, odsłonięcie tych tablic, ale i wystąpienia okolicznościowe. Również świadkowie, ci, którzy ratowali Żydów, ale i też uratowani też będą, prawda?
Tak. Także będzie mamy... Będzie też właśnie, tam jest pan Graczyk, teraz będzie pan Graczyk, teraz się pamiętam imienia, to będzie właśnie jego wnuk też na odsłonięciu. Dzwonił do mnie w tym tygodniu, bardzo się ucieszył i też właśnie chce przyjechać właśnie wnuk.
Wnuk zamordowanego, prawda?
Tak, tak. Tam Graczyk bodajże, albo Czesław, albo Stanisław, teraz już nie pamiętam, ale będzie też właśnie z rodziny. To jest bardzo ważne, ojcze, tak jak czasami rozmawialiśmy, że to miejsce, czy kaplica pamięci, czy park pamięci, to są takie miejsca, gdzie często, no szczególnie kaplica, to jest takie miejsce, gdzie ludzie mówią wprost, że zginął tatuś, zginęła mamusia, nie wiadomo w jakich okolicznościach i my do dziś nie mamy grobu, nie mamy gdzie świeczki zapalić. A teraz dzięki temu, że jest kaplica, możemy przyjechać, pomodlić się, popłakać, zobaczyć, że ktoś się upomniał o mamę, o tatę, o stryja, o kuzyna, że jest w takim godnym miejscu, jakim jest kaplica pamięci. To jest właśnie, to jest ogromna wartość tego miejsca, ogromna wartość dla rodzin. Także to jest bardzo, bardzo ważne.
Panie Arturze, dziękujemy panu i na ręce pana wszystkim, którzy właśnie pracują nad tymi sprawami właśnie w tym Instytucie Pamięć i Tożsamość imienia pana Arturze. Ile lat już pan to robi? Czy pan pamięta?
Pamiętam. Od 2000... Znaczy na początku to był księżak. 2012 rok, czyli 8 lat minęło, tak. 1 grudnia.
Jak zaczęliśmy budować sanktuarium.
To w kolejnym roku, tak. W kolejnym roku już mieliśmy tutaj właśnie ustalenia co do tych właśnie osób. A widzi ojciec, zaczęło się od kaplicy. Kto wiedział 8 lat temu, że będzie park? Kto wiedział, że będzie taka ilość świadectw? Kto wiedział, że będzie taki odzew, prawda?
Tak. Ale to znowu rodzina Radia Maria, te telefony, tak, prawda? Tak, tak. Ale panie Arturze, jeszcze iluś ludzi jeszcze się nie zgłosiło. Ja się dowiaduję, ojcze, gdzieś, u nas, a oni nie zgłosili tego jeszcze.
Ja może też, ojcze, poproszę, żeby wyświetlili numer, kontakt jakiś, bo na stronie Pamięć i Tożsamość, prawda, jest ten kontakt, ale jakby państwu go wyświetlimy, żeby jeżeli ktoś czuje taką potrzebę albo się odważy, żeby też zadzwonił, żebyśmy mogli podjąć badania i starania.
Tak. Jak najbardziej można tam na przykład maila wysłać, jeśli ktoś nie wie, jak to zrobić, to niech wyśle maila i zostawimy do siebie kontakt. My oddzwonimy, poprowadzimy, pokierujemy, jak to zrobić, w jaki sposób, bo no, od tego jesteśmy.
I jeszcze i robicie takie kioski internetowe, prawda, wszystko nagrywacie,
tak, kioski internetowe,
audio,
nagrywane
wideo,
jest,
dokumentacja. Mamy większą dokumentację na ten temat niż nawet Instytut Pamięci Narodowej. No. Dzięki wam.
Działamy dzięki dobrym ludziom.
Tak, to wszyscy ludzie. To jest takie ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Prawda? Żadnego ziarnka nie lekceważyć. Bardzo dziękuję. To z miłego zobaczenia. Ojcze, jeszcze będą ci młodzi ludzie?
No. Nie.
Nie?
Nie.
Ojej.
Bo się już skończył czas.
Nie, no ale to przynajmniej pokażcie, jeszcze mamy parę minut.
Oczywiście, że tak zrobię.
No to cyganie.
Panie Arturze, jeszcze mam pytanie do pana. Ojcze dyrektorze, bardzo dziękuję, bo teraz mówimy o 20 nawet tysiącach na tych tablicach w Parku Pamięci. To jest jedna sprawa i tych 26 nazwiskach, które będą odsłonięte w ten dzień, Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Jak takie przygotowanie, czy takie w ogóle badania trwają? No bo my musimy to na tyle sprawdzić, żeby to było bardzo wiarygodne i nie do podważenia.
Badania trwają, to są relacje od świadków. relacji od świadków, w sensie od rodzin, ale też jesteśmy cały czas w kontakcie z archiwami państwowymi, z archiwami kościelnymi. Te nasze badania też są prowadzone, tak jak ojciec wspomniał, archiwum IPN, jest tam taki właśnie zbiór, archiwum akt nowych też w Warszawie, tam jest też duży zbiór, archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, tam jest też ogrom świadectw, które były składane zaraz po II wojnie światowej, to są świadectwa składane przez uratowanych Żydów, no i różne kościelne archiwa, różne archiwa lokalnych historyków, oni, to jest właśnie bardzo, bardzo duży skarb lokalni historycy, którzy tacy, prawda, z zamiłowania chodzą od domu do domu, dokumenty, relacje mają nagrane jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat, zapisy, których nikt nie ma, no i tak jak ojciec dyrektor powiedział, od ziarnka do ziarnka i się zbierze. Jeśli są kwerendy prowadzone w terenie, jeśli jedziemy na przykład nagrywać kogoś, to nie tak, że nagrywamy tak zwaną głowę, tylko też staramy się iść do, na miejsce, gdzie byli ludzie przechowywani, pytamy się o innych ludzi, którzy ukrywali i od ludzi do ludzi też właśnie chodzimy. No i mówię, tu zbiór, a no i oczywiście jeszcze dokumenty też z Yad Vashem, też niepublikowane. Udało się, dzięki właśnie księdzu Pawłowi, mojemu bratu, udało nam się dotrzeć w 2014 roku do archiwum Yad Vashem, do dokumentów, które nie były publikowane nigdzie jeszcze, także tam jest ogrom, tam zebraliśmy materiał, informacje na temat ratowania Żydów przez 118 księży katolickich. To były relacje tworzone ze strony żydowskiej, ze strony uratowanych Żydów. Także to.
Czyli tu bardzo dziękujemy i zapraszamy na tą konferencję 24, Eucharystia o 12, a później w okolicach 13.30 już w Kaplicy Pamięci planujemy kolejne takie spotkanie i świadków, relacje. No i przedstawimy, tak jak pan powiedział, tych 26 świadków, którzy ratowali
zamordowanych,
tak, za to, że odważyli się ratować, poświęcili swoje życie w obronie Żydów podczas II wojny światowej. Dziękuję panie Arturze, czyli do zobaczenia 24
dziękuję
w Toruniu.
Tak? Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Dziękuję ci dyrektorze też za spotkanie, za chwilę też na naszej antenie studenci. Bóg zapłać ojcze.
Zapłać.
I kochani, kogo wy pozdrawiacie? Już gdzieś tam mąż i dziecko było, ale słowo jeszcze pozdrowień.
Tak, jeszcze bardzo, bardzo chcę pozdrowić przede wszystkim mojego syna wspaniałego, męża, moją mamę, która mnie ogląda, kochanych teściów, siostry i całą najbliższą rodzinę, ale także moją przyjaciółkę, która dzisiaj obchodzi 34 urodziny. Wszystkiego najlepszego, Magdo, dla ciebie. I wszystkich słuchaczy, którzy dziś oglądają program.
Dziękuję. Pani doktor inżynier Dorota Kargul-Plewa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja już pozdrawiałem, ale jeszcze raz, bo pozdrowień nigdy za dużo dla mojej rodziny najbliższej, dla żony, córki, ale i dla rodzeństwa. Nas było siedmioro, jest siedmioro, więc rodzeństwo też ogląda i mama, które się opiekują siostry. I jeszcze raz pozdrawiam trzecią edycję NBA, bo mi tak... bardzo, bardzo chcieli.
Pani Dorota też podnosi.
Oczywiście ja ale... również bardzo serdecznie pozdrawiam całą czwartą edycję studentów MBA tutaj w Toruniu, która poniekąd po części niektórzy dziś tutaj też są, ale też ci, którzy oglądają. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, również absolwentów polityki, ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie.
Bardzo dziękuję Państwu, a kochani, zostańcie jeszcze z nami, bo młode pokolenie, trochę młodsze niż to, za moment będzie również z nami na antenie radia i telewizji.
Dziękuję Radiu Maria za to wielorakie i ofiarne zaangażowanie się w apostolstwo słowa, które dzisiaj jest tak bardzo ważne i tak bardzo potrzebne w naszym kraju. Niech ta wielka i odpowiedzialna praca ewangelizacyjna będzie zawsze realizowana w duchu kościelnej wspólnoty, w jedności z Episkopatem Polskim. Tylko jedność działania ubogaca i przynosi owoce, a postawione zadanie jest wówczas właściwie urzeczywistniane. na tej drodze niech wam towarzyszy swą opieką Matka Chrystusa, Królowa Polski, Pani Jasnogórska i Matka nas wszystkich. Nigdy się nie spodziewała Matka Boska, że będzie mówiła przez radio.
Drodzy Państwo, i tak jak wspominaliśmy, młode pokolenie, cieszymy się nim zawsze, bo to ono też daje nam impulsy. Nam się też chce, prawda? Tak jak rodzicom się chce, bo mają dzieci. Tak i w naszym środowisku młode pokolenie zawsze jest takim impulsem. Zresztą też wspólnie budujemy dzieło Radia Maryja, Telewizję Trwam. I są to Natalia Kruk.
Witam cię serdecznie.
Szczęść Boże. Studentka pierwszy rok, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, tak? Studia licencjackie. I Mateusz Hanusiak, też pierwszy rok, ale to już studia magisterskie. Kierunek politologia.
Tak jest. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Natalio, skąd pani jest?
Ja pochodzę spod Wrocławia, dokładnie z Marcinkowic. Marcinkowice leżą między Wrocławiem a Oławą.
Pan skąd jest?
Ja pochodzę z Kruszwicy, tutaj niedaleko Torunia, 60 kilometrów. Chciałbym od razu pozdrowić całą Kruszwicę, swoją parafię, rodziców, babcię, całą rodzinę.
Tak można złożyć, już dłużej jest na studię. Przebojowy chłopak od razu. Pani Natalii, a jak to się stało, że pani tak podjęła decyzję? Bo to młodzi ludzie podejmują różne decyzje, a studia myślę, że są takim pierwszym może przyczynkiem, kiedy zaczynamy decydować o sobie, bo mówimy matura, zdaliśmy ją na piątkę plus, ale taki pierwszy krok trochę poza dom bardziej, bo to nie tylko wakacje, na które wyjeżdżamy gdzieś na tydzień, dwa tygodnie, ale tu się odważamy już tak jakoś ukonkretniać swoje plany i myśli.
Tak, tutaj trzeba wykazać odpowiedzialnością. Zaczyna się swoje życie, wchodzi się do swojego świata, jakim są właśnie studia, wyjeżdża się poza miasto. Ja tak naprawdę, kiedy zaczęłam, jeszcze byłam w szkole średniej i kształtowała się ta moja relacja z Panem Bogiem, jak już się świadomie deklarowałam jako osoba wierząca, to zastanawiałam się, co właściwie lubię robić, czym chciałabym się kiedyś zajmować. I zawsze powtarzałam sobie, że skoro już jestem osobą wierzącą i decyduję się na, że stawiam Pana Boga na pierwszym miejscu w moim życiu, to chciałabym robić coś, co będzie w 100% z Nim związane. Coś, co przyniesie dobre owoce w mojej wierze, w mojej relacji z drugim człowiekiem, w relacji z bliskimi. A tak się składa, że dziennikarz to jest osoba, która musi być wszechstronna, która jest praktycznie wszędzie. I kiedy ja rozważałam moje powołanie, gdzie powinnam być, czym się zajmować, to moja mama w tym czasie, dlatego że w mojej rodzinie słuchamy Radia Maryja, usłyszała o szkole medialnej w Toruniu, w Radiu Maryja, poinformowała mnie o tym, że jest taka szkoła, jest to szkoła medialna. I ja przyjęłam to jako znak od Pana Boga, że chyba tutaj mnie widzi i w tym będę się spełniać i w ten sposób będę mu służyć.
Właśnie, bo tak chciałem zapytać też te relacje z rodzicami, kiedy podejmujemy decyzje, na ile bierzemy pod uwagę, na ile rodzice na przykład mają realny wpływ, czy to tak czasem robimy coś na przekór, czy jednak słuchamy tego, który mnie kocha, no bo tak myślę, że mama, tata to ci, których serce zawsze biło dla nas i bije dla nas i teraz na ile oni są też takim ważnym odnośnikiem i rozumiemy, czego oni chcą dla nas i jest jakaś nić porozumienia i wybieramy no niejako trochę może razem, aczkolwiek no, zostawiamy to w Twoich rękach, tak?
Tak, w moim przypadku ja mam bardzo dobrą relację z rodzicami, dzięki Bogu, i oni mnie naprawdę wspierają w tym, w kształtowaniu mojej świadomości chrześcijańskiej, w rozwijaniu się ogólnie tutaj wiedzy, pasji. I oni zawsze mi powtarzali, że oni nie chcą mi mówić, kim mam być, co mam robić w życiu, że ja mam się przede wszystkim Boga pytać, do czego mnie powołuje. kim mam być. I to musi być coś, w czym będę się właśnie spełniać, bo Pan Bóg chce dla nas dobrych rzeczy. To, do czego nas powołuje, jest później powodem radości dla nas. Dlatego rodzice tutaj oczywiście nie zrobili tego w taki sposób, że mama mi powiedziała: Natalia, wybrałam ci szkołę, masz iść do Torunia, tylko zaproponowała i Pan Bóg się po prostu posłużył moją mamą. Ale oczywiście to ja ostatecznie podjęłam decyzję, że idę tutaj do tej szkoły i jestem bardzo, bardzo zadowolona.
Trochę daleko
do domu. No, daleko, ale...
No ale właśnie, gdzieś z tego domu na chwilę trzeba wyfrunąć, żeby te skrzydła rozwijać też.
To prawda, to prawda.
Panie Mateuszu, a Pana decyzja, no to już Pan trochę starszy jest, tego doświadczenia, już licencjat za Panem, na jaki temat Pan pisał?
Piąta Wileńska Brygada AK. Brygada dowodzona przez majora Zygmunta Szędzielarza.
Czyli taki pan patriota jest.
Tak, tak. To już od dzieciństwa, to z domu. Gdzieś tam też w takich społeczeństwach się wychowywałem. Też dużą rolę odegrał mój wujek zakonnik, który też jest patriotą polskim, katolikiem, jest jezuitą. Też go chciałbym pozdrowić, bo to też jego zasługa, że udałem się tutaj właśnie do Torunia na studia. Ja byłem troszkę taki mniej pokorny. Po technikum, po zdanej maturze chciałem rozpocząć...
Mógł guza nabić? Pan nie bał guza?
No, nie bałem się. Tam troszkę się tak...
Nieraz nawet nie wiemy, jakie konsekwencje, bo to nie
tak, taka... Tak.
Niepokora nie taka bez głowy.
Oczywiście, że nie. No, z czasem wszystko przychodzi. Rozpocząłem pracę zawodową i tam się tak, powiedzmy, z Panem Bogiem szarpałem. No ale Pan Bóg i postawił właśnie ojca Piotra na mojej drodze. Gdzieś tam babcia też swoje 3 grosze dorzuciła. I
no, nawet więcej niż 3 grosze.
I tak się, tak postanowiłem po roku pracy zawodowej, że może to nie jest ta droga, że może trzeba spróbować iść na studia, rozwijać się dalej. Zawsze gdzieś tam miałem takie zainteresowania polityką, z tym, co się dzieje w społeczeństwie teraz, ale też i historią. I właśnie dlatego wybrałem się na politologię.
Dawałem sobie... się tym, pan, że czasem się tak odbijamy od polityki, jak od ściany, że ona taka właśnie, nieraz się pytamy, czy ona może być moralna. Pan, w panu się tak nic nie gotuje, bo nieraz w młodym pokoleniu to się tak gotuje, prawda, że jak tak można, że to skandal za skandalem.
No tak, niestety tak jest, dlatego jest właśnie te młode pokolenie, które chce w tym kraju coś zmienić. Właśnie po to się kształcimy, po to nabieramy doświadczenia, po to pracujemy, służymy tak naprawdę społeczeństwu, żeby na przyszłe pokolenia miały lepiej niż my mamy. Tak samo robiły to te pokolenia, które żyły przed nami.
Pani sobie dziennikarzem. To dziennikarstwo dzisiaj się różnie pisze, prawda? Różne stacje, jedne takie, inne.
To prawda, to prawda. Natomiast dziennikarz, no tak jak powiedziałam, to ma być osoba wszechstronna i obiektywna. Mi się to bardzo podoba. A tak jak Jan Paweł II powiedział, dziennikarz ma bardzo ważną funkcję we współczesnym świecie. Musi się starać za wszelką cenę służyć prawdzie, co jest bardzo rzadko spotykane teraz w dzisiejszych czasach. I myślę, że będę się skupiać na tym, aby jednak, mówiąc kolokwialnie, nie sprzedać się nikomu.
Tak Inka powiedziała, że zachowała się, powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. Tak, dzisiaj też tak patrzymy, no młode pokolenie, często pewnie też to jakoś obserwujecie, łowione jest na różnego rodzaju, prawda, wędki. Tak próbuje się wywrócić nawet to jakiś świat wartości, moralności. No nie w imię wolności i wyboru.
Tak,
myślę, że wy też jakoś stajecie przed takimi wyborami i też po której stronie nieraz może młodym to też przychodzi trudno, no bo nie chcemy stracić środowiska, kolegów, koleżanek, za czym się opowiedzieć.
To prawda, ale jeżeli jesteśmy stali w naszych wyznaniach i ugruntowani mocno i świadczymy na co dzień, to tak naprawdę Pan Bóg robi takie niespodzianki, że później sam nam ofiarowuje przyjaciół. Zyskujemy nowych ludzi, nawet jeżeli społeczność, w której wśród rówieśników, jeżeli jesteśmy nawet krytykowani i hejtowani ze względu na wiarę, to kiedy jesteśmy wierni Panu Bogu, to później Pan Bóg nam znajduje nowych przyjaciół i bardzo oddanych. Ja tego doświadczyłam już też wiele razy. A zdaję sobie z tego sprawę, że jako młoda osoba to jestem różnie oceniana ze względu na swoją wiarę i tym bardziej wymagam od siebie tego,
A może nieraz warto zadać komuś pytanie, dlaczego mnie oceniasz, prawda? Ze względu na co mnie oceniasz, czy gdzieś tak próbuję zaszufladkować?
To prawda, ale tego jest tyle teraz, że myślę, że tutaj trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić.
A jak studia online? Bo chociaż no staramy się tutaj, wiem, że rektor i cała kadra stara się jak tylko może, żeby można było studiować. Myślę, że każda uczelnia jakoś tak zabiega o to, żeby to było tak jak trzeba. A wam tak przychodzi to w trudnych czasach?
Największą trudnością chyba jest to właśnie nabywanie doświadczenia przez pandemię. Natomiast ja osobiście uważam, że to jest dobry czas do tego, aby zarówno nasi kochani wykładowcy, kadra profesorska, jak również my studenci, abyśmy się wykazali kreatywnością i starali się nabierać no właśnie tego doświadczenia w tak trudnej sytuacji, jak opanowała cały świat. A przecież dziennikarz musi się nauczyć funkcjonować w każdej sytuacji i pracować. Tego...
Panie Badużu, żołnierze wyklęci, ci niezłomni, wiem, że też zorganizowaliście, bo tak trochę mówiliśmy dzisiaj o Parku Pamięci, już kolejny raz, bo w zeszłym roku byliście i w tym roku tak. Też podczas otwarcia parku byli z nami żołnierze i pięknie, z pięknymi pochodniami, a wiem, że wyście w tym roku też tam była ponad setka nawet ludzi była, jak możemy, pan będzie mówił, a my będziemy trochę pokazywali,
dobrze.
Żebyśmy to zilustrowali. Jak to się stało, że po tych uroczystościach w mieście jeszcze chcieliście przyjść do Parku Pamięci?
Tak, pierwszą taką oprawę raz zrobiliśmy rok temu, 1 marca, wtedy tych raz odpaliliśmy około 50 i w tamtym roku już postanowiłem, że jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli będą chętni, to zorganizujemy też taką uroczystość tego roku. Na szczęście wszystko się udało. Mogliśmy w tym roku powiększyć tą liczbę do 100 odpalonych raz. Był też uroczysty apel poległych. Rozpoczęliśmy modlitwą obozową, modlitwą Armii Krajowej, odśpiewaliśmy ją. Potem właśnie był wspomniany uroczysty apel poległych, gdzie wymieniliśmy wszystkich nam znanych żołnierzy niezłomnych, żołnierzy, którzy po II wojnie światowej nie pogodzili się z tym, że Polska wpadła w ręce komunistów, tylko walczyli o wolną Polskę, o to, byśmy teraz mogli właśnie żyć w wolnym, niezależnym państwie. I tak, udało się zorganizować kolejny raz te właśnie wydarzenia.
A to łatwo jest studentów skrzyknąć aż tylu?
No przecież nie jest łatwo.
Warunki nie są proste. No bo
nie jest łatwo.
Wy też się można powiedzieć, tak z różnego rodzaju, prawda, sytuacjami zderzacie i że może nie każdy też rozumie, prawda? Nie każdemu to przemawia do serca, a jednak udało
tak.
się.
Udało się, na szczęście, mimo tego, że część naszych studentów brała właśnie udział w tych oficjalnych obchodach, które miały miejsce w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, gdzie też była obecna pani marszałek Elżbieta Witek, gdzie nasz pluton strzelecki...
To jest coś
tak, to jest właśnie ten moment.
To gratulujemy i dziękujemy za takie świadectwo.
Tak, i właśnie wtedy w tym kościele, w te święto, nasz uczelniany pluton Związku Strzeleckiego składał przysięgę strzelecką. Mimo tego udało się zebrać dość dużą grupę studentów, bo w tych 100 osobach zebranych w Parku Pamięci było ponad 80 studentów. Reszta to byli i absolwenci, ale też członkowie zaprzyjaźnionych organizacji, takich jak Roty Marszu Niepodległości, Młodzież Wszechpolska, Straż Narodowa, czy też Wojownicy Maryi, którzy działają tutaj w naszym sanktuarium Gwiazdnowej Ewangelizacji. I wspólnie udało nam się uczcić dzień 1 marca w taki sposób.
Pięknie. Jeżeli mogę, bo tak mówiliśmy dzisiaj o rodzinie, w naszej rodzinie mamy nowy miesięcznik, to od razu z rekolekcjami domowymi może się, Natalio, przyda?
Bardzo dziękuję. Bardzo
proszę, jeżeli jeszcze dziennikarz, bo tak różnie mówią o radiu, tak, to może też. I dla pana też, jeżeli mogę. O, jeszcze rekolekcje można podjąć, bo jeszcze kawał postu mamy.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, też polecamy, jeżeli tak mogę podpowiedzieć, w rodzinie Radia Maryja. Ja dzisiaj dzwoniłem do jednej niewiasty, pytałem, jak tam idzie. To mówiło, kiedyś były 50, dzisiaj troszeczkę mniej, ale nie bać się, kochani, pomyśleć o tym, bo chociażby w rodzinie Radia Maryja dla młodego pokolenia, mamy tutaj świadków, że jednak rodzina coś znaczy. Bo młode pokolenie identyfikuje się, mama, tata to jest jednak ktoś, kto nie tylko ma serce, ale prowadzi przez całe życie i mamy takie realne odniesienie, też potrafimy wybrać, bo nas cały czas prowadzili, no i dlatego też i w rodzinie Radia Maryja, czy w innych miesięcznikach, tygodnikach, w naszym dzienniku, w książkach, które proponujemy, chociażby ostatnio to też nasz felietonista, ale częsty gość na antenie, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Katedra i Uniwersytet o kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji. To możemy zrobić. Zawsze pomyślmy, kochani, co możemy zrobić dla drugiego człowieka, żeby go zbudować, żeby mu pomóc dorastać i dojrzewać. Kogo pozdrawiamy?
Ja pozdrawiam oczywiście moich kochanych rodziców, moje rodzeństwo, moich dziadków oraz ciocie, ponieważ oni wszyscy mnie teraz w tym momencie oglądają. Tego serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Też do tych pozdrowień, które uczyniłem na samym początku, chciałbym również pozdrowić absolwentów naszej uczelni, którzy są rozsiani po całej Polsce, ale i też w świecie, a także złożyć najserdeczniejsze życzenia mojemu tatusiowi, który 4 marca obchodził swoje imieniny.
Kazimierz.
Tak, Kazimierz. Chciałbym mu życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości, wiary, nadziei, siły i wytrwałości, no i cierpliwości do nas, bo ma, doczekał się piątki synów, no i z tą cierpliwością to różnie bywa. Jak...
A takie słowo dla młodego pokolenia, dla rówieśników, co dla ciebie jest ważne?
Szukajcie prawdy. Prawda was wyzwoli.
Dziękuję.
Ja, jeżeli chodzi, że wychowany zostałem na patriotę, no to te hasło, które teraz gdzieś już się mówi, że to jest takie staromodne, starodawne, ale w moim sercu cały czas wybrzmiewa, to jest Bóg, honor i ojczyzna.
Żebyśmy tego też nie rozmienili na drobne.
Oczywiście, ojcze.
Bardzo dziękuję, pozdrawiamy całą brać studencką. Studentów, studentki, całą społeczność akademicką. Byli z nami Natalia Kruk, dziękuję.
Dziękuję.
I Mateusz Hanusiak.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję też i Państwu, całej rodzinie Radia Maryja. Zapraszamy na nasze spotkania w pierwszą sobotę miesiąca, też jeżeli ktoś może, o 12 w każdą pierwszą sobotę miesiąca w naszym sanktuarium. Nowenna, którą przygotowujemy się i dziękujemy Bogu za 30 lat Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz jest.